Dobrze. Jesteśmy dalej w serii Właściwe reakcje na niewłaściwe sytuacje i mówiliśmy sobie o Jobie, mówiliśmy o Hiskiaszu. Jest to taka seria kazań, gdzie, powiem wam, czasami jest tak, o czym wy nie wiecie, że jak głosisz serię kazań, to jakby najbardziej ty odczuwasz, czy to, co głosisz, jest prawdą w twoim życiu. I dokładnie jest tak w moim życiu teraz, że ja odczuwam niewłaściwe sytuacje i Bóg sprawdza, czy moje reakcje są właściwe. I czasami jestem, przez te dwa tygodnie byłem w takich sytuacjach, jakby ktoś mi mówił, no ciekawe, czy będziesz taki jak Hiskiasz, ciekawe, czy będziesz taki jak Job, czy jednak nie będziesz taki, jak mówisz. Bo jeśli kaznodzieja nie jest taki, nie mówi ludziom tego, jak sam żyje, to jest porażka. Każdy kaznodzieja, kiedy głosi kazanie, musi po pierwsze sam tym żyć. I to jest taki, powiem wam, ciężki czas dla mnie, dlatego łatwo mi się o tym mówi. I chciałem dzisiaj mówić na temat innej osoby, którą jest z Biblii, jest Józef. Józef jest dla mnie najbardziej ulubioną osobą z Biblii. Osobą, która chyba najbardziej, a może nie najbardziej, ale bardzo mocno przedstawia Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie. Wiele postaci w Nowym Starym Testamencie to są postacie, które w teologii nazywają się typami Chrystusa, czyli zachowania tych ludzi są symbolami zachowania Chrystusa. W Nowym Testamencie czytamy też o historii, kiedy Jezus zaczął pokazywać swoim uczniom po swoim zmartwychwstaniu, pokazywał swoją obecność w zasadzie na każdej stronicy Biblii. Chrystus jest obecny w całym Starym Testamencie, i otworzysz Biblię i czytasz Stary Testament i wydaje ci się, że to jest zupełnie bez sensu, a każda Biblia, tak de facto, każda strona, przepraszam, tłumaczy jakąś postawę Chrystusa. Józef jest genialnym przykładem tego. A więc kim był Józef? Porozmawiajmy o tym. Mówiliśmy, kim był Hiskiasz, mówiliśmy, kim był Job. Kim był Józef? I to sobie przeczytamy. Jeśli chciałbyś przeczytać historię Józefa, do czego cię bardzo gorąco zachęcam. Jeśli marzysz o wielkich rzeczach w swoim życiu, jeśli nie chcesz traktować życia po prostu, że się budzisz, idziesz do pracy, wracasz z pracy, coś tam poczytasz Biblię i z powrotem i tak to wszystko wygląda i to jest takie przewidywalne koło. Jeśli traktujesz życie z Bogiem poważnie, to historia na temat Józefa jest czymś dla ciebie. Przestudiuj sobie Józefa, możesz go znaleźć usytuowanego pomiędzy 37 a 50 rozdziałem pierwszej księgi Mojżeszowej. Pierwsza księga Mojżeszowa, łatwo zapamiętać, to jest pierwsza księga w ogóle w Biblii. A jakbyś szukał gdzieś w środku, to jest pierwsza księga w Biblii. Jak otwierasz Biblię, jest zakładka, jest tytuł, jest wstęp i od razu jest pierwsza księga Mojżeszowa. I tam jest historia na temat Józefa. I zobaczcie, przeczytamy sobie ten fragment, nie będziemy czytać ich, bardzo dużo tych fragmentów będę wam opowiadał, żeby skracać. Ale to sobie przeczytamy, 37 rozdział, werset 6, pierwsza Mojżeszowa. Powiedział im bowiem: a słuchajcie proszę tego snu, który mi się przyśnił, tak powiedział Józef. Oto wiązaliśmy snopy na polu, wtem snop mój się podniósł i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia, czy chciałbyś naprawdę królować nad nami, czy chciałbyś naprawdę nami rządzić, i jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom. Miałem znowu sen, oto słońce i księżyc, 11 gwiazd kłaniało mi się. A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego, cóż to za sen, który ci się śnił? Cóż więc ja i matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. To jest ciekawa rzecz. Józef ma 17 lat, kiedy wchodzi na scenę Biblii. Jest jednym z 12 braci, jego ojciec nazywa się Jakub i miał dwa sny. Jeden sen pokazywał, że jego snop jest wyniesiony ponad górę, a inne 11 snopów się kłaniają snopowi Józefa. Miał jeszcze inny sen, gdzie jest 11 gwiazd, jest słońce i księżyc i wszyscy kłaniają się, i gwiazdy, i słońce, i księżyc kłaniają się Józefowi. Te sny pokazywały przeznaczenie, które jest przed Józefem. I powiem wam ciekawą rzecz. Każdy człowiek ma przeznaczenie w swoim życiu, które Bóg dla niego zaplanował. To jest tak, jak odkurzacz został stworzony, aby odkurzać, a nie mielić kawę. To jest tak, jak młynek do kawy został stworzony, aby mielić kawę, a nie odkurzać. To jest tak, jak wanna jest stworzona do tego, żeby się w niej myć, a nie gotować rosół. Tak samo ty zostałeś stworzony w jasno określonym celu. I gdyby Bóg powiedział tobie dzisiaj, co on przygotował dla ciebie, to byś nie uwierzył. ścięłoby cię to z nóg. Po prostu byś w to nie uwierzył. I Bóg bardzo często pokazuje nam przyszłość, abyśmy mieli na tyle motywacji, żeby ta przyszłość była dla nas tak atrakcyjna, abyśmy mieli siłę, chęć i motywację, aby pójść za tym. Tak było w życiu Józefa. Pojawia się, on ma dwa sny, które pokazywały, że on będzie człowiekiem, który będzie miał wpływ. I na jego 17-letnie ego to zadziałało, co to musi być, że bracia, a w końcu będę miał braci pod sobą, że bracia będą mu klękać, że przed nim będą klękać i jego matka, i jego ojciec. To było coś, co go pociągnęło do tego, aby rozpocząć tą podróż, którą Bóg miał dla niego, ale nie był świadomy, co go czeka. Kiedy Bóg daje ci przeznaczenie do twojego życia, a daje ci je w momencie, kiedy oddajesz życie Chrystus, odkrywasz i kiedy go dajesz życie Chrystusowi, to w tym momencie wchodzisz na ścieżkę przygotowania i nie masz zielonego pojęcia, co cię czeka w czasie tej ścieżki, ale Bóg pokazuje ci nagrodę, co On chce zrobić w twoim życiu przez kolejny czas. To jest niesamowite, że Józef jako młody człowiek na pewno miał takie ambicje, jakie ma prawie każdy młody człowiek, że ja chcę być kimś, kto coś zmieni. Ja chcę być kimś, kto będzie żył ponadprzeciętną. Ja chcę być kimś, kto będzie miał jakiś wpływ na to, co mnie otacza. Ja chcę być człowiekiem, który kiedy umrze, zostawi coś po sobie. Ja chcę być człowiekiem, że kiedy stanę przed Bogiem, usłyszę od Boga: sługo dobry i wierny, wejdź do mojego królestwa. Każdy ma w sobie poczucie znaczenia i każdy ma w sobie poczucie celu i chcemy czegoś wielkiego. I Bóg, i my się na to zgadzamy, ponieważ to są nasze motywacje, to są nasze ambicje, ale w momencie, kiedy się zgadzasz na to, kiedy zaczynasz iść do przodu, to Bóg zaczyna przygotowywać twój charakter. To Bóg zaczyna przygotowywać twój charakter. I chciałem ci powiedzieć dzisiaj na temat narzędzia, które On ma w celu przygotowania twojego charakteru. I to narzędzie, to jest piękne, to narzędzie siedzi po twojej prawej stronie, lewej stronie, jest z przodu, również trzyma mikrofon, jest bardzo z przodu i jest z tyłu za tobą. To są po prostu inni ludzie. To są po prostu inni ludzie. Józef jest dla nas genialnym przykładem, jak reagować na niewłaściwe sytuacje, które serwują nam ludzie, jak mieć właściwą postawę w czasie, kiedy jesteśmy źle traktowani. Amen? Salomon określił to w taki sposób. Traktowanie Józefa poprzez różnego rodzaju ludzi. Tym się zajmiemy. Przypowieści Salomona, 27 rozdział, werset 17. Żelazo ostrzy się żelazem. Widziałeś, jak żelazo się ostrzy żelazem? Co leci, jak żelazo ostrzy się żelazem? Iskry. To nie jest przyjemny proces. Nawet dla uszu to nie jest fajne. I Biblia mówi dalej tak. Ale zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. To jest jeszcze gorsze niż żelazo ostrzy się żelazem. Dlatego Bóg stworzył małżeństwo. Bóg powiedział na samym początku Biblii, że niedobre jest to, aby człowiek był sam. Ponieważ kiedy jesteś sam, jesteś pozbawiony narzędzi, które są dookoła ciebie, a jeśli masz żonę, jeśli masz męża, to jest żelazo dla ciebie, które tnie pewne rzeczy w twoim życiu, bo Bóg cię bardzo kocha i Bóg cię kocha tak mocno, że nie chce cię pozostawić w stanie, w którym jesteś dzisiaj. Amen? A więc czego doświadczył Józef? Po pierwsze, Józef został źle potraktowany przez swoich braci. Ojciec wysłał Józefa, aby on poszedł zobaczyć do swoich braci, którzy paśli trzodę, a więc on, idąc do swoich braci, nie był świadomy tego, że bracia go nienawidzili, że bracia mu zazdrościli i bracia chcieli go po prostu zabić. I robią pierwszą rzecz z Józefem, która jest szokująca. Oni wrzucają go do studni. Wyobrażasz sobie wrzucić swojego brata do studni? Ja patrzę na moją Madzię, moją córkę, patrzę na mojego najstarszego syna Tymoteusza. Nie zdziwiłbym się, że gdyby była taka możliwość, aby jeden mógł wrzucić drugiego do studni, to może by się to stało, ale dzień później by już robili wszystko, żeby go stamtąd wyciągnąć. Natomiast bracia Józefa postanowili go wrzucić do studni i na tą chwilę nikt nie myślał, żeby go stamtąd wyciągnąć. I pierwsze miejsce, kiedy jesteś źle traktowany, to jest wspólna cecha dla Hiskiasza, to jest wspólna cecha dla Joba, jesteś wrzucony do studni. I kiedy jesteś w studni, to co jest przed tobą, to co jest za tobą, to co jest po prawej i po lewej stronie, to jest po prostu ściana, która nie będzie mówić do ciebie, to jest ściana, przez którą nie możesz przejść, to jest ściana, po której nie możesz się wdrapać, bo jest płaska. Jedyna rzecz, którą widzisz, to patrzysz w górę i widzisz niebo. I widzisz niebo. I chcę ci coś powiedzieć. Kiedy jesteś źle traktowany, kiedy jesteś źle potraktowany przez swoich bliskich, jeśli jesteś źle potraktowany przez swoją żonę, męża, dzieci, przyjaciół, ludzi w pracy, twoich znajomych, jeśli jesteś źle przez nich potraktowany, to nie jest miejsce, żebyś zaczynał z nimi walczyć, ale to jest moment, kiedy należy spojrzeć w niebo. Bóg chce być pierwszym odbiorcą, kiedy nam się dzieje źle. Bóg chce być pierwszym odbiorcą problemu, który nam się właśnie przed chwilą wydarzył. Bóg chce być naszym źródłem wyciągania nas z problemów. Bóg chce być Bogiem, który chce się rozprawiać z problemami, które my mamy. I pierwszym miejscem, do którego idziesz, to nie idziesz do ludzi, którzy mają po prostu dostęp do ludzi, którzy mogą zająć się tymi ludźmi, tylko idziesz do Boga, ponieważ jedyne, co widzisz, kiedy jesteś w studni, to jest niebo. I nauczyłem się jednej ważnej rzeczy, której nauczył się Józef od razu na początku. To jest początek jego drogi. Wyobraź sobie, masz takie sny, masz takie marzenia, myślisz, że będzie ekscytująco, myślisz, że będzie teraz fajnie, fantastycznie, teraz się rzeczy będą działy, moje życie będzie ekscytujące i nagle wpadasz do studni i nie masz na to w ogóle żadnego wpływu. I Bóg ci pokazuje jedną rzecz od razu na początku twojej podróży. Widzisz, w tej całej podróży masz tylko mnie. W tej całej podróży masz tylko mnie. Masz na mnie polegać, masz do mnie wołać, a ja zajmę się twoją drogą. Nauczmy się jednej rzeczy, kiedy jesteś źle traktowany. Naucz się patrzeć do góry, naucz się patrzeć na Boga i naucz się tam szukać pomocy. Gdybyśmy spojrzeli na tą historię głębiej, to nie do końca było tak, że bracia Józefa chcieli zabić go jako osobę. Ale osoba, która inspirowała braci Józefa, aby pozbyć się Józefa, i wierzę, że to był diabeł, to była osoba, która chciała nie tylko zniszczyć Józefa, ale chodziło o przeznaczenie, które było w życiu Józefa. Bo przeznaczenie, które było w życiu Józefa, było takie, aby on był tym, który ocali naród izraelski, wtedy jeszcze mały naród izraelski, kiedy była susza w całej ziemi. On miał być tym człowiekiem. Jego przeznaczeniem było nie to, że bracia mu się będą kłaniać, to była taka zachęta, którą dał mu Bóg, nie to, że matka i ojciec będą mu się kłaniać, ale jego przeznaczeniem było to, aby ocalić te 11 gwiazd. Jego przeznaczeniem było to, aby ocalić te 11 snopków. Jego przeznaczeniem było to, aby uratować ludzi. I przeznaczenie, które Bóg w tobie dał, w tym przeznaczeniu nie chodzi o to, nie chodzi o ciebie, ty się też będziesz w tym dobrze czuł, ty będziesz żył spełnionym życiem, ale głównie chodzi o innych ludzi. A więc diabeł zabijając ciebie, diabeł zabijając Józefa, tak naprawdę zabiłby cały naród Izraela. I tak de facto cała Biblia mogłaby się skończyć po 37 rozdziałach pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdyby Józef nie patrzył w górę. Gdyby Bóg nie kontrolował życia Józefa. Gdyby Józef nie nauczył się od samego początku polegać na Bogu. I będę kontrastował postawę Józefa z postawą Chrystusa, ponieważ ona jest bardzo często podobna. Co zrobił Jezus? Wiemy o tym, że Józef w tej sytuacji zaufał Bogu, spojrzał w górę do studni i po 13 latach zrozumiał, że w tym wszystkim nie chodzi o niego, ale chodzi o jego braci, chodzi o jego rodzinę. I mówi fantastyczną rzecz w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 50 rozdziale, w wersecie 21, przepraszam, 20, 50 rozdział, 20 werset. Kiedy Józef mógł już pozbyć się swoich braci, kiedy mógł się odegrać na nich, bo on już był drugi po Faraonie, mógł ich po prostu zniszczyć, mógł ich rozdeptać, mógł rozdeptać każdego wroga, który stanął na jego drodze w przeszłości, Józef powiedział niesamowitą rzecz i on miał zrozumienie tego, kiedy miał nawet 17 lat. I Biblia mówi tak, wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dzieje dzisiaj. Zachować przy życiu liczny lud. To jest niesamowite. Bracia chcieli zniszczyć życie Józefa, zamierzali dla niego zło, ale Bóg odwrócił to ku dobremu. Kiedy patrzysz do góry, kiedy szukasz pomocy u Boga, to podłączasz się pod tą zasadę, że wszystko, cokolwiek będzie się działo w twoim życiu, nawet jeśli jest to zamierzone ku twojemu złu, to Bóg to wykorzysta ku dobremu, jeśli tylko będziesz patrzył się ciągle do góry. I to jest coś, co rozumiał Józef. Jak Jezus zachował się w tej sytuacji? Jezus, będąc na ziemi, tak naprawdę był skoncentrowany ciągle na jednym miejscu. Wiecie, na czym Jezus był skoncentrowany cały czas? Na końcu swojego życia, którym był krzyż. Jezus wiedział, że jego przeznaczeniem na ziemi jest wypełnić wolę Ojca, jest pokazać Ojca, ale finalnym punktem w życiu Jezusa był krzyż. On zmierzał na krzyż. Wyobraź sobie, że jesteś Mesjaszem i masz świadomość jako dziesięciolatek, że twoje życie skończy się na krzyżu. I być może słyszałeś, być może widziałeś ludzi krzyżowanych przez Rzymian w taki sam sposób. I Chrystus pomimo tego, że wiedział, Chrystus pomimo tego, że był odrzucony przez bliskich ludzi, wiecie, Biblia mówi tak, pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. Wyobrażasz to sobie? Wyobrażasz sobie, co znaczy to zdanie? On był na świecie, ten świat został przez niego stworzony, ale ten świat go nie rozpoznał. Ale ludzie w tym świecie go nie rozpoznali. Innymi słowy, Jan mówi tak, ja stworzyłem ludzi i przyszedłem po to, aby ich wyciągnąć z piekła, ale oni w ogóle tego nie rozpoznali. Oni po prostu żyją w swoich grzechach, oni żyją w swoich problemach, oni nie pozwalają sobie pomóc. Ja ich stworzyłem, ja podtrzymuję ich życie moim słowem, ja czuwam nad nami, ale wiem, że jeśli oni nie przyjdą do mnie, nie będą mogli być zbawieni, ale oni żyją dalej tak jak chcą, oni mnie nie rozpoznali. Dalej Biblia mówi tak, do swojej własności przyszedł, ale swoi go co? Nie przyjęli. Chrystus przyszedł głównie do Izraela, przyszedł do Izraelitów i to jest paradoks, że ciągle większość Izraelitów nie rozpoznaje Mesjasza w Chrystusie. On przyszedł, aby ocalić ludzkość, on przyszedł, aby ocalić naród żydowski, oni mieli tysiące różnych obietnic, oni mieli słowo, oni powinni rozpoznać, że Jezus jest Mesjaszem, ale oni tego nie zrobili, oni nie rozpoznali Jezusa, w Jezusie Mesjasza. A więc jeśli chcesz mówić o złym traktowaniu bliskich, złym, bycie traktowanym w zły sposób przez bliskich ludzi, pomyśl przez chwilę o Chrystusie. Pomimo odrzucenia i ukrzyżowania przez swój naród, Jezus Chrystus nie wycofał się na krzyżu, ale poniósł śmierć na krzyżu, umarł za nasze grzechy, pluto na niego, został ubiczowany, został zniszczony, jego twarz nie przypominała ludzkiej twarzy, jego ciało było totalnie zniszczone, a powodem, dlaczego jego ciało było zniszczone, byli ludzie, którzy go nie rozpoznali. Był naród, który go nie rozpoznał. Amen? Tu jest coś więcej niż Józef. Jezus to jest coś więcej niż Józef. Józef tylko minimalnie pokazuje, co zrobił Jezus. A więc jeśli ludzie cię źle traktują, możesz być dumny, że jesteś podobny w tym wszystkim do Jezusa Chrystusa. Możesz być dumny z tego, że jesteś podobny do Jezusa Chrystusa. Bo nie tylko żyjesz z Chrystusem w zwycięski sposób, ale poznajesz ból odrzucenia, którego doświadczał Chrystus. Jeśli chcesz być dojrzały, jeśli chcesz, aby Bóg coś zmienił w twoim życiu, potrzebujesz doświadczyć bólu odrzucenia, aby zrozumieć, że akceptacja nie jest od ludzi, którzy cię odrzucają, ale twoja całkowita akceptacja jest w miejscu, gdzie patrzysz do góry, kiedy jesteś w studni. Amen. Druga rzecz. Józef został sprzedany przez swoich braci. Minął jakiś czas, bracia rozważyli temat, mówi nie, no niech on tam nie ginie. Niech tam po prostu wyschnie w tej studni. Paradoks, wyschnąć w studni. I postanowili sprzedać go jadącej karawanie, która właśnie przejeżdżała, karawana Ismaelitów. I sprzedali Józefa jako niewolnika. Nie zabili go, ale sprzedali go jako niewolnika. Co zrobił Józef w tej sytuacji? Pomyśl sobie. Lądujesz w studni, później ci bracia się rozmyślili. Mówią, no nie będziesz tam siedział. Sprzedamy cię jako niewolnika. Ja powiem wam, w moim sercu pojawiłoby się dokładnie to, co pojawiłoby się w twoim sercu. Kipiałbyś zemstą, że będzie moment, że wyjdę z tej studni, będzie moment, kiedy będę niewolnikiem i w końcu przestanę być niewolnikiem, dojadę ich, dojdę do nich i ich po prostu zniszczę jednego po drugim. I nie będzie 11 snopków, nie będzie 11 gwiazd, wytnę wszystkich po kolei. Takie byłoby moje ludzkie pragnienie, żeby to zrobić. To jest ludzkie, aby się zemścić. Ale Józef tego nie zrobił. Wiecie, że Biblia milczy cały czas na temat reakcji Józefa względem jego braci? Wiecie, że kiedy Józef w relacji, kiedy Biblia mówi o relacji pomiędzy Józefem a braćmi, kiedy on już był później w Egipcie, kiedy przeszedł przez to całe piekło, kiedy on już był w Egipcie, kiedy był moment, kiedy bracia przyszli prosić o jedzenie w czasie głodu, Józef popatrzył w tym momencie i mógł powiedzieć, no to wydał ich teraz Pan w moją rękę. On mógł tylko powiedzieć, ty, i jest po tobie. On był drugi po Faraonie. Kiedy Faraon kichnął, ludzie umierali. Kiedy coś ci się nie podobało, kiedy ubrałeś dziwną bluzkę albo ładniejszą niż Faraon, bo on tak myśli, to po prostu ginąłeś. I byłeś szczęśliwy, jeśli zginąłeś, jeśli odcięli ci głowę, bo mogłeś być rzucony lwom i było jeszcze zabawniej. Ale Józef, kiedy popatrzył na swoich braci, jego reakcją był płacz. Jego reakcją była chęć przebaczenia. Jego reakcją była chęć pojednania. Kiedy poznajesz Chrystusa, to zemsta i brak przebaczenia powinny być ci obce. Więc widzimy jedną rzecz. Józef, pomimo młodego wieku i olbrzymiego bólu, który mu zadano, dbał o swoje serce. Wiecie, nasze serce jest punktem centralnym, gdzie odbywa się całe nasze życie. Salomon powiedział, pilniej niż wszystkiego innego. Niż swojego domu, samochodu, rowera. Swojej żony, swoich dzieci. Pilniej niż tego, pilnuj swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Jeśli do twojego serca dostanie się nieprzebaczenie, to wiesz, co to serce zaczyna robić? Zaczyna promieniować nieprzebaczeniem na twoją duszę, na twoje ciało. I ludzie, którzy żyją w nieprzebaczeniu, to są ludzie, którzy mają problemy ze snem. To są ludzie, którzy się budzą z nienawiścią w swoim umyśle, żeby zabić, nawet zabić tych, którzy ich skrzywdzili. Nieprzebaczenie w sercu niszczy nas od środka. I powiem wam, kiedy patrzę na moje życie, ja nie chcę się porównywać do Józefa, ale było wiele razy w moim życiu, kiedy zadano mi ból w niesłuszny sposób, i moją pierwszą reakcją było to, aby się zemścić. Moją pierwszą reakcją było to, aby nigdy nie przebaczyć. Ale wtedy zrozumiałem to, co zrobił Jezus. List do Kolosan, 3 rozdział, 13 werset. Paweł mówi tak. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciwko drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. Wiecie, dlaczego Bóg daje czasami przykazania, które mówią zrób to, albo zrób tamto, zrób to, albo zrób tamto i nie pytaj dlaczego? Wiecie, dlaczego Bóg daje takie przykazania? Każde przykazanie, które Bóg daje człowiekowi, jest zawsze dla naszego dobra. Jeśli Bóg mówi przebacz, to mówi dlatego, że On wie, co będzie z tobą, jak nie przebaczysz. Jeśli Bóg mówi bądź hojny, to mówi dlatego, bo On wie, co będzie z tobą, jak staniesz się chciwy. Jeśli On mówi, bądź miły, to On wie, co będzie z tobą i jak ilu znajomych zaczniesz tracić, kiedy będziesz niemiły. Jakiekolwiek Boże przykazanie ma zawsze sens. Za tym zawsze jest Boży sens. A więc Paweł mówi tak, jak Chrystus wam przebaczył, tak i wy przebaczajcie innym. Powiem ci tak. Gdyby Chrystus teraz na tamtej ścianie miał pokazać ci liczbę grzechów, które popełniłeś, miałby ci pokazać myśli w twojej głowie, miałby ci pokazać spojrzenia, które miały miejsce w tym tygodniu, miałby ci pokazać motywację w twoim sercu i wszystko to, co mu się nie podoba, to ta ściana pisana drobnym maczkiem by nie wystarczyła. A teraz jest człowiek, który cię zranił i to zranienie, żeby zmieściło się na tej ścianie, żeby zajęło jakąś przestrzeń, trzeba by użyć bardzo dużych liter. A więc ty chcesz, żeby drobny druczek był przebaczony, ale olbrzymi druk ty już nie przebaczysz. Józef w Starym Testamencie, który nie rozumiał kwestii przebaczenia czy nieprzebaczenia, nie postępował w taki sposób. Jak Chrystus wam przebaczył, tak i wy. Wiecie, to, co mi ułatwia życie, to dokładnie to, że ja wiem, kim ja byłem. Ja nie mogę zapomnieć tego, kim byłem. Ja nie mogę zapomnieć grzechów, które dokonałem. Ja nie mogę zapomnieć o bólu, krzywdzie, złości, kłamstwie, obłudzie, które stosowałem w moim życiu. I Chrystus mi to wszystko wybaczył. A więc jeśli ja mam tobie coś do wybaczenia, to jest minimalny ułamek tego, co przebaczył mi Chrystus. Amen? Imiona synów Józefa też mówią bardzo wiele. 41 rozdział. Jeden syn Józefa, pierwszy syn Józefa nazywał się Manasses, co oznacza Bóg dozwolił mi zapomnieć o wszelkiej udręce i o całym domu mojego ojca, a drugi nazywał się Efraim, co oznacza rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej. Nie przez przypadek Manasses urodził się pierwszy i nie przez przypadek Efraim urodził się drugi. Każdy chce rozmnożenia, każdy chce mieć Efraima, każdy chce mieć błogosławieństwo, ale błogosławieństwo w twoim życiu może być zamknięte przez to, że nie urodził się jeszcze Manasses, jeszcze nie urodziło się przebaczenie w twoim życiu. Nieprzebaczenie, brak przebaczenia innym ludziom powoduje jedną rzecz. Tworzysz, wchodzisz do klatki, gdzie nikt nie ma dostępu. Kluczyk jest w środku, tylko ty możesz z tego wyjść, ale Bóg nie jest cię w stanie błogosławić, kiedy żyjesz w nieprzebaczeniu. Najpierw Manasses, potem Efraim. Co zrobił Jezus? Jezus i jego fantastyczny team 12 uczniów. Judasz sprzedał go za 30 srebrników. Chrystus umył nogi Judaszowi, wiedząc już wtedy o tym, że Judasz go wyda. Judasz wydał Chrystusa na pewną śmierć. Piotr, który się zarzekał, że się nigdy go nie zaprze, w momencie, kiedy pojmano Chrystusa, wszyscy uczniowie uciekli. Chrystus został zupełnie sam wtedy, kiedy ich najbardziej potrzebował, a kiedy pytano Piotra, czy ty byłeś z Chrystusem? Nie, ja go nie znam, ja go nie znam. I tak było 3 razy. Był również Tomasz, z którym Chrystus chodził 3 lata i ten Tomasz zaczął wątpić, bo w ogóle w to, że Jezus jest Mesjaszem. I każdy uczeń zostawił Chrystusa w momencie, kiedy Chrystus ich najbardziej potrzebował. A pomimo tego, Jezus objawił się każdemu z nich. 3 razy Piotr w zaparcie Chrystusa i 3 razy Jezus zadał pytanie Piotrowi, czy mnie kochasz? Czy mnie kochasz? Czy mnie kochasz? Aby odbudować każdy jego błąd. I kiedy Chrystus odbudował życie Piotra, powiedział mu to, co powiedział mu na samym początku. A teraz idź i pasz moje owce. Chrystus nie zrezygnował z ludzi, którzy go zranili. Przebaczenie Chrystusa względem tych, którzy powinni być z nim, było potężne. Zacznij rodzić w swoim życiu Manassesa, abyś mógł urodzić Efraima. Nie śnij o Efraimie, nie śnij o Bożym błogosławieństwie w żadnej dziedzinie, jeśli Manasses nie rodzi się w twoim życiu, jeśli twoje serce nie jest czyste. 3. Józef został fałszywie oskarżony w domu Potyfara. Józef został kupiony przez Potyfara, który był jednym z zamożniejszych Egipcjan. I Potyfar tak bardzo zaufał Józefowi, że dał mu wszystko w panowanie. Poza żoną. Ale żona w pewnym momencie, kiedy mąż już wyjechał, była tak bardzo znudzona, że zachciało jej się mieć Józefa. I podchodziła go dzień w dzień. Ja sobie tego w ogóle nie wyobrażam. I młody Józef nie uległ jej ani razu, mając świadomość, że to nie jest jego własność. Mając świadomość, że ta żona to nie jest jego własność. W pewnym momencie, kiedy jego żona Potyfara już go złapała, Józef uciekł i została jego szata. I w tym momencie żona Potyfara wymyśliła historyjkę, która polegała na tym, że on próbował ją zgwałcić, a potem uciekł. Oczywiście była to nieprawda. Rezultatem tego było to, że Józef wylądował w więzieniu. Niesłusznie oskarżony. Nie zrobił nic złego, wręcz przeciwnie. Gdyby Potyfar się dowiedział, jaka była postawa Józefa, byłby w szoku. ale ja nauczyłem się jednej rzeczy. Małżeństwa mają do siebie to, że nawet jeśli druga strona kłamie, to druga strona będzie za nią stać. Siła w małżeństwie polega wtedy, kiedy mąż, żona stoją za prawdą, a nie za kłamstwami żony bądź męża. Ponieważ to zbiera bardzo dużo i wytwarza bardzo dużo ofiar. A więc Józef, co zrobił Józef? Józef się nie mścił. Józef się nie mścił. Józef nie pisał listów, nie mówił, hej, ona mnie wrobiła, ona jest nienormalna, ona chciała się ze mną przespać, ja nie zrobiłem nic. I przypomina mi się taka historia, którą miałem kilka lat temu w mojej szkole. Pamiętam, chyba tydzień wcześniej byłem na takiej mini konferencji chrześcijańskiej i pamiętam, jak Michał Chydzik, modląc się o mnie, powiedział, uważaj, uważaj, bo diabeł przygotował dla ciebie pułapkę. Ale byłem zachęcony. Więc każdy dzień był taki, że czekałem na tą pułapkę. Nie trzeba było długo czekać. Poszedłem do szkoły, jest poniedziałek, przychodzę do szkoły i nagle przychodzą moi uczniowie. Na lekcjach jest jakoś dziwnie, oni mi się dziwnie przypatrują, jakoś nikt się nie angażuje. Ja mówię, ale w ogóle o co chodzi? Czemu jest tak dziwnie? W jednej klasie przyszło kilku chłopaków i powiedziało, ten nauczyciel, ten człowiek na każdej lekcji dzisiaj, na każdej lekcji z klasą, którą pan ma również lekcję, mówił o panu źle i mówił o panu bardzo złe rzeczy, że pan jest guru, że pan wykorzystuje dzieci, złote żyrandole i takie inne bajki. Na każdej lekcji, kiedy ja się o tym dowiedziałem w poniedziałek, ja po prostu zabiję. Mówię, pójdziemy do pokoju, otworzę okno na pierwszym piętrze, złapię go za ciuchy i wywalę go po prostu na zbitą twarz. Takie było moje pragnienie. Takie było moje pragnienie. Jest wtorek i znowu jest to samo. Znowu przychodzą do mnie uczniowie, szczególnie taki jeden, który się jąka, mówi, proszę pana, nie jest dobrze. Mówię, okej, co jest nie dobrze. Mówi, bo ten człowiek ciągle mówi źle o panu. Minął cały dzień, poszedłem do domu, pomodliłem się i Bóg mi dał tylko jedną myśl. Ja chciałem się zemścić, ja chciałem zabić, Bóg mi dał tylko jedną myśl. Ja nie zrobiłem nic złego. Zakładałem kościół, to nie jest złe, to jest dobre. Amen, to jest dobre. I później, i modląc się, Bóg mi dał taką myśl. Idź z tym do dyrektora. Ja sam nie będę się bronił, ale Bóg mówi, idź z tym do dyrektora. Minęła środa, jakoś wytrzymałem w tej szkole i w środę było dokładnie to samo. Mój dyrektor pracował wtedy na drugą zmianę, czyli o 14, czyli wytrwałem do tej 14. Poszedłem, mówię, dyrektorze, jest taka sytuacja, że ten człowiek ciągle od poniedziałku na każdej lekcji mówi o mnie źle. Mój dyrektor był w szoku. Powiedział tylko, panie Sławku, bez żadnej telewizji, my nie chcemy tu zadymy. Okej. Mija czwartek, w moim sercu już jest spokój, wiem, że już nic nie muszę z tym robić, to już sprawa mojego dyrektora. Wiedziałem, że Bóg chce ode mnie, abym ja poszedł do dyrektora. Jest czwartek, ten człowiek znowu na pełnej, na każdej lekcji. Jest piątek, pierwsze trzy lekcje, znowu na pełnej. Po prostu komu się dało, to już zniszczył całkowicie mój autorytet. Już obsmarował mnie tak, że się w głowie nie mieści. To wszystko była nieprawda. Wszystko to były oskarżenia, jakieś dziwne rzeczy. Jest 10:30 i wtedy jest telefon do pokoju nauczycielskiego. Nie wiem, kto odebrał i mówi, że ten człowiek, ten nauczyciel jest proszony, dyrektor go prosi. Wrócił dokładnie godzinę 5 minut później, blady. Okazało się, że kiedy został skonfrontowany przez dyrektora, przyznał się do wszystkiego, dostał pisemną naganę, która się ciągnie za tobą latami, został skonfrontowany i powiedziano mu, że jeśli jeszcze raz tak zrobi, to wyleci z tej pracy po prostu, że go tu nie będzie i będzie miał taką zadymę dookoła swojej osoby, że nie jest w stanie sobie tego nawet wyobrazić. Tego człowieka już nie ma w szkole. Wydarzyło się wiele różnych innych rzeczy, które spowodowały, że okazał się ten człowiek być no nie takim, jak mówił. I Bóg mi powiedział taką jedną rzecz. Idź z tym do dyrektora. Nie broń się sam. Czasami jest tak, że kiedy przychodzisz do Boga, kiedy jesteś w studni, kiedy wołasz do Boga, Bóg powie ci, co masz zrobić. ale nigdy nie broń się sam. Bo kiedy zaczynasz bronić się sam, to tak naprawdę wytwarza się koło i pokazuje, tylko pokazuje, że chyba jesteś winny. Chyba jesteś winny, bo ty próbujesz się tłumaczyć, wyrzucasz argumenty, które są zbudowane. Nie broń się. Zobaczcie, zobaczcie, co mówi Biblia na ten temat. Józef milczał, nie było w nim chęci zemsty. Księga Przysłów Salomona, 20 rozdział. Nie mów, odpłacę złem, czekaj na Pana, a wybawi cię. Amen. Nie mści się, czekaj na Pana, a On wybawi cię. 24 rozdział, 29 werset. Nie mów, zrobię mu, jak on mi zrobi. To jest takie typowe. Zrobię ci, jak ty mi zrobiłeś, albo jeszcze gorzej. Oddam temu człowiekowi według jego uczynku. Sąd należy do Boga, nie do ciebie. My, człowiek nie został zaprojektowany do tego, pomimo że większość filmów hollywoodzkich jest zbudowana wokół zemsty, my nie zostaliśmy stworzeni do tego, aby się mścić, bo to zabija nasze serce, bo to zabija nasze wnętrze. Amen? List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 30 werset. Zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan, i znowu Pan będzie sądzić swój lud. Ja to obserwowałem w swoim życiu, to bardzo dobitny przykład, że Bóg osądził tego człowieka, a ja nie musiałem nic z nim robić, zrobiłem tylko to, co Bóg mi powiedział, idę do dyrektora, powiedziałem o tej całej sprawie, to mój zwierzchnik jest odpowiedzialny za cały bałagan i porządek w swoim zakładzie pracy. Co zrobił Jezus? To jest niesamowite. Jezus w 27 rozdziale Ewangelii Mateusza. Jezus stał przed namiestnikiem i zapytał go namiestnik, czy ty jesteś królem Żydów? Jezus mu odpowiedział, ty sam to mówisz. A gdy oskarżali go naczelni, kapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy Piłat zapytał go, nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciwko tobie? Lecz mu nic nie odpowiedział, nie odpowiedział mu na żadne słowo, także namiestnik bardzo się dziwił. Proces. Jesteś sądzony za coś, czego nie zrobiłeś. A Chrystus milczy. Bo wiedział, że jakakolwiek próba obrony nic by nie zmieniła. Czasami nasza próba obrony nic nie zmienia, a czasami Bóg mówi, żebyśmy poszli do kogoś, żeby ktoś się tym zajął. Ale Jezus milczał. Jezus był oskarżany i milczał. Nic nie mówił, żadne słowo nie wyszło z jego ust, kiedy jego życie było na włosku. To tak naprawdę rozmawiano o tym, czy go ukrzyżować, czy ocalić jego życie. Chrystus milczał. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale Chrystus bardzo rzadko mówił o tym, że on jest Mesjaszem. Chrystus o tym nie mówił, ale trzeba być człowiekiem nienormalnym, żeby czytając Biblię nie widzieć, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Ponieważ oskarżano go o to, że czyni siebie Bogiem, że czyni rzeczy takie jak Bóg. Chrystus nie musiał nic mówić, jego czyny mówiły za nim. Amen? I ostatnia rzecz. Józef został niewinnie uwięziony. Pierwsza Mojżeszowa, 39 rozdział, na wskutek tego całego oszczerstwa, które wymyśliła żona Potyfara, Józef ląduje w więzieniu. Powiem ci tak, masz 17 lat, jesteś w studni, jesteś niewolnikiem, jakaś niepohamowana kobieta wytwarza całą teorię spiskową wokół ciebie, ty lądujesz w więzieniu. Ja bym sobie tak usiadł i powiedział, fajnie, Panie Boże, daj mi jeszcze jakieś inne sny, bo tu jest super. Tu nie ma ani snopków, tu nie ma ani gwiazd, nie ma ani słońca, nie ma absolutnie nic. To jest chore. To jest chore. To jest normalne, że zadałbym Bogu pytanie, gdzie jesteś? Hello, jestem tu, byłem w studni. To jest ten koleś, któremu dałeś sny. Ja to czuję w moim sercu, że to jest przeznaczenie dla mnie, ale gdzie ty jesteś? I wrabiasz mnie w jakieś rzeczy, aranżujesz, Panie Boże, jakieś rzeczy, ja nie wiem, co ja mam robić jeszcze tym ludziom, może mam przebaczać. Zabiłbym ich najchętniej wszystkich. Józef taki nie był. Kiedy Józef został wrzucony niewinnie do więzienia, to 23 werset 39 rozdziału Biblia mówi jedną kluczową rzecz, którą jak zrozumiesz, to twoje życie może się odmienić w każdej sytuacji. Pan był z nim. Inne tłumaczenie Biblii mówi, a Pan był z Józefem. Pan był z Józefem w studni, Pan był z Józefem, kiedy on siedział na karawanie Ismaelitów, Pan był z Józefem w domu Potyfara, Pan był z Józefem, kiedy Józef uciekał od tego, aby nie przespać się z tą kobietą. Pan był z Józefem, kiedy wylądował w więzieniu. Józef nie znał jeszcze historii o Abrahamie. Józef nie znał jeszcze historii nowotestamentowych, bo nie było tego. Józef nie znał historii o Dawidzie. Józef nic nie znał. Józef nie wiedział, że to jest normalne. Że takie rzeczy są normalne i Bóg ma wyjść. Józef nie wiedział. Józef mógł mieć dosyć, poddać się i po prostu powiedzieć, ja nie chcę już tak żyć. Ale w tym więzieniu Pan był z Józefem. Ale w tym więzieniu Józef nagle staje się naczelnikiem w tym więzieniu. Drugi po szefie. To jest niesamowite, że Józef gdziekolwiek się pojawiał w tym trudnym czasie, był drugi po swoim szefie. W domu Potyfara był drugi po Potyfarze jego żonie. W więzieniu był drugi po namiestniku więziennym. Kiedy wylądował w Egipcie, był drugim po Faraonie. To się nazywa I am second. Wiecie, dlaczego był wszędzie drugi? Dlatego, że on był też drugi, jeśli chodzi o jego relacje z Bogiem, jeśli chodzi o jego życie. Wielu chciałoby być drugim po swoim szefie. Wielu chciałoby być drugim po Faraonie. Ale droga jest wąska. I niewielu idzie tą drogą. To ma nawet, my bardzo często myślimy, że to ma odniesienie tylko do ludzi nienawróconych, którzy idą szeroką drogą, idą do piekła, a ci, którzy idą wąską drogą, idą do nieba. Ale Biblia mówi jasno, że ta wąska droga prowadzi do życia. Wąska droga to jest droga, którą Bóg dla ciebie projektuje. Ona jest wąska i ona prowadzi do życia. Nie tylko do życia wiecznego tam, kiedy już umrzesz, ale do życia tutaj na ziemi. A więc Józef znajduje się w więzieniu i ma świadomość, że Bóg jest z nim. Nie wiem, w jaki sposób ma tą świadomość, ale miał świadomość, że Bóg był z nim. Bo nawet jeśli by cię wszyscy opuścili, to Bóg cię nigdy nie zostawi. Bo Bóg czasami dopuszcza do takich sytuacji w naszym życiu, że nie ma nikogo, jest tylko Bóg. I Bóg to czyni w jednym jasno określonym celu. On chce być źródłem w twoim życiu. On chce być panem twojego życia. Uzależnij się od Boga, nie uzależniaj się od ludzi. Paweł powiedział, nie stawajcie się niewolnikami ludzi, bądź wolnym człowiekiem. Niech twoje życie nie jest zbudowane na podstawie pewnych konotacji, pewnych koneksji, które masz. Niech nie jest zbudowane, że dostajesz pracę, bo ktoś ci ją załatwił. Niech nie jest twoje bezpieczeństwo zbudowane w taki sposób, że ty masz konto, na którym masz oszczędności, ale niech twoje życie jest totalnie, ale to totalnie uzależnione od Niego. Bo takie życie się pięknie rozwija. Pan był z Józefem. Pan był z Józefem. Józef, tak jak wcześniej, doskonale wypełniał swoje obowiązki. W nim nie było zniechęcenia. On przechodził trudny czas, ale robił to, co do niego należało. I robił to w doskonały sposób. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, werset 13. Biblia mówi tak. Bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana. Bądźcie poddani PiS-owi, bądźcie poddani policji, bądźcie poddani burmistrzowi, bądźcie poddani Radzie Miasta, bądźcie poddani swoim szefom, bądźcie poddani ludziom, których Bóg ustanowił nad sobą. Nie bądź głupi. Jeśli Bóg mówi, że masz być poddany, to ma to swój jasno określony sens. Ludzie zbuntowani, ludzie, którzy się buntują przeciwko autorytetom, czy widocznie, czy niewidocznie, to są ludzie, którzy nigdy nie zachodzą dalej niż ich nos. Jezus był poddany Piłatowi. Jezus był poddany zwierzchnikom. Jezus był poddany. Nie musiał. On ich stworzył. Nie musiał. I Józef był człowiekiem, który był posłuszny władzy. I dalej Biblia mówi tak. Czy to królowi jako najwyżej postawionemu, czy to namiestnikowi jako przez niego posłanym dla karania złoczyńców, udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi. Dobrze czyniąc zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi. Dobrze czyniąc zamykali usta głupich ludzi. I dalej Biblia mówi tak. Jak ludzie wolni, ale nie jako ci, którzy używają wolności jako zasłony dla zła, lecz jako słudzy. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Nie króla, prezydenta czcijcie. Prezydent, nasz prezydent naszego kraju, jeśli chcesz go obrażać, to nie w mojej obecności, bo w tym momencie obrażasz kogoś, kogo Bóg wyznaczył na prezydenta na ten czas. Bóg wyznacza władzę. On jest panem wszelkiej władzy. I dalej Biblia mówi tak. To bowiem podoba się Bogu, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie. I wcześniej Biblia mówi tak. Słudzy, z całą bojaźnią bądźcie poddani panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale też przykrym. Biblia nie mówi, bądź poddany tym fajnym szefom. O, mój szef jest fajny. Okej? Okay? A zastanowiłeś się, dlaczego nasze dzieci albo twoje przyszłe dzieci mają w szkole nauczycieli, którzy są wredni, mają przykrych nauczycieli i mają fajnych nauczycieli, żeby uczyli się tej zasady w życiu, że nie zawsze będziesz miał dobrych klientów, że nie zawsze będziesz miał fajnych szefów nad sobą, że nie zawsze ludzie nad tobą będą ci życzliwi, ponieważ to słowo, które tutaj jest użyte, przykry, to jest greckie słowo skolios, od którego pochodzi słowo skolioza, co oznacza wykrzywiony. Powiem ci tak, jeśli masz przykrego szefa, jeśli masz skolios szefa, to widocznie Bóg wie, ile bagna jest w twoim sercu, aby jeszcze je wyciągnąć z twojego życia. Albo się temu poddasz, albo zmień pracę. I pójdziesz tam i pojawi się kolejny skolios. I pójdziesz tam i będzie ładny, no, będzie fajny szef. Ale później okaże się, że Bóg postawi kogoś w twoim życiu, który będzie znowu skolios. Ja miałem takiego dyrektora, jednego z dyrektorów, że nie tylko uczniowie drżeli przed nim, ale nauczycielom robiło się słabo, jak mówił, musimy się spotkać i pogadać. To było skolios, które stało się moim przyjacielem łagodnym i wspaniałym. Co zrobił Jezus? To jest ostatnia rzecz. O godzinie 9:00 Jezus zawołał donośnym głosem. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Co się tłumaczy, Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Widzisz, to jest paradoks. To jest paradoks. Biblia mówi, że Pan był z Józefem, a Jezus, który wszystko stworzył, jest na krzyżu i mówi, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Pan nie opuścił Józefa, ale Bóg opuścił Jezusa, kiedy ten wisiał na krzyżu. Powodem, dla którego Jezus zawołał Boże mój, czemuś mnie opuścił, powodem, dla którego Bóg Ojciec zostawił, nie patrzył nawet w stronę ukrzyżowanego Chrystusa, to było to, że w momencie ukrzyżowania Chrystusa cały ten grzech zapisany malutkim druczkiem z twojego życia, każda myśl, każda motywacja, każde spojrzenie, każda kradzież, każde przekleństwo, każda zła rzecz, którą zrobiłeś, w tym momencie znalazło się to wszystko na Chrystusie. A więc Bóg Ojciec, patrząc na Chrystusa, nie widział już swojego Syna, ale widział ludzki grzech. I pierwszy raz w historii wszechświata, w historii całego świata, to się nigdy nie powtórzy, Bóg Ojciec odwrócił swój wzrok, bo nie mógł patrzeć na grzech, który w tym momencie wisiał na krzyżu. Doszło do wymiany, gdzie ten, który był niewinny, stał się winny. Aby my, którzy jesteśmy winni, byśmy się stali niewinni w Jego oczach. Doszło do wymiany, gdzie ten, który był sprawiedliwy, stał się niesprawiedliwy. Aby my, którzy jesteśmy niesprawiedliwi, abyśmy my się stali sprawiedliwi. Doszło do wymiany, że ten, który był święty, stał się grzeszny. Aby my, którzy jesteśmy grzeszni, abyśmy stali się święci w Jego oczach. Doszło do wymiany, że ten, który był zawsze blisko Boga, Bóg odwrócił od Niego wzrok. Aby my, którzy jesteśmy daleko Boga, aby Bóg spojrzał nam twarzą w twarz i mógł powiedzieć, przyjdź do mnie, pojednaj się ze mną. Bo ten cały krzyż, to jest to, co ja zrobiłem dla ciebie. Ilekroć będziesz źle traktowany, ilekroć będziesz musiał przebaczyć, przejdź po swoim mieście i przyjrzyj się pierwszemu napotkanemu krzyżowi, bo to, dlaczego ta osoba tam wisi, powodem, dla którego ta osoba tam wisi, jestem ja. To są moje okropne grzechy, to są moje okropne myśli, okropne uczynki. Kiedy zrozumiesz, co zrobił dla ciebie Chrystus, będziesz mógł zacząć traktować ludzi tak, jak traktował Chrystus. Z miłością. Jeśli ktoś robi coś złego przeciwko mnie, mam zawsze w głowie jedną rzecz. Ale ja też tak robiłem. Albo ja też tak robię. Co ja mam zrobić? Ja muszę przebaczyć, jak Chrystus mi przebaczył. Jeśli ilekroć ktoś mnie źle traktuje, wiem, że Bóg wytwarza we mnie charakter Chrystusa, bo On też niewinnie cierpiał. Ilekroć zło jest wyrządzane w moim życiu przez innych ludzi, tym bardziej upodabniam się do Chrystusa i moim zadaniem jest trzymać serce, które jest czyste, serce, z którego wypływa moje życie, serce, które, z którego ma płynąć miłość, serce, z którego ma płynąć zachęta, inspiracja i pasja. Panie Jezu, ja modlę się, Duchu Święty, o każdą osobę, która tutaj jest. Chciałem, żebyś skłonił swoją głowę. Nie wstawaj, ale skłoń swoją głowę. Być może dzisiaj jest ktoś w twoim życiu, komu musisz wybaczyć. Być może jest ktoś, kto zrobił ci coś złego. Być może jest ktoś, kto zawinił ci w jakiś sposób. Jak Chrystus tobie przebaczył, tak ty przebacz teraz tej osobie. Panie, ja modlę się, abyś mówił teraz do naszych serc. Panie, ja modlę się, abyś mówił teraz do naszych serc. Panie, my chcemy Duchu Święty. My chcemy, Duchu Święty, być ludźmi, którzy niosą przebaczenie. My chcemy być ludźmi, którzy upodobniają się do Ciebie w tym, że Panie, tak jak Ciebie niesłusznie traktowano, niesłusznie oskarżano, Panie, byłeś niewinny, a traktowano Cię jak zbrodniarza. Panie, ilekroć my doświadczamy czegoś takiego, stajemy się coraz bardziej podobni do Ciebie. I modlę się, abyśmy się nie mścili. Modlę się, abyśmy nieśli pokój. Modlę się, abyśmy patrzyli wtedy do góry i słuchali tego, co Ty masz nam do powiedzenia. Cudowny Panie i Boże, niech będzie uwielbione, Jezu, Twoje imię. Niech będzie błogosławione Twoje imię. Przyjdź Królestwo Twoje, Duchu Święty. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Jeśli masz coś do przebaczenia, przebacz. Nie chodź z poranionym sercem, nie chodź w nieprzebaczeniu. Powiem wam tak, że przebaczenie, ten termin jest bardzo często przereklamowany, ale kiedy pytasz Pana Boga, Boże, komu mam przebaczyć, nagle pojawiają się twarze ludzi, którym musisz przebaczyć. Czasami musisz iść do tej osoby i przebaczyć, czasami nie musisz iść, możesz się pomodlić i powiedzieć, że przebaczam, ale nie wychodź z tego miejsca z nieprzebaczeniem, bo nieprzebaczenie po prostu zatruje Ciebie i wszystkich ludzi, których spotykasz po drodze. Chciałem spytać Ciebie teraz, jeśli jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, jeśli jeszcze nie zrozumiałeś, że powodem, dla którego On był na krzyżu, że powodem, dla którego Ojciec odwrócił od Niego swój wzrok i powodem, dla którego Ojciec nie mógł znieść widoku Jezusa, to był Twój grzech. To był Twój grzech, który przybił Chrystusa do krzyża. I Biblia mówi o tym, że każdy, kto w Niego uwierzy, każdy, kto Mu zaufa, każdy, kto podda Mu swoje życie, będzie zbawiony. Jeśli chciałbyś dzisiaj oddać swoje życie Jezusowi i wiesz w swoim sercu, że to jest ten czas, że to jest ten moment, że powinieneś się z Nim pojednać, to proszę powtórz za mną taką prostą, zwyczajną, ale szczerą modlitwę, która przemieniła życie milionów ludzi. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie. I proszę Cię, abyś wybaczył mi moje grzechy. Oczyść mi moje grzechy. Było ich tak wiele, że ich nawet nie pamiętam. Wybacz mi całe zło, które zrobiłem. Oczyść moje serce. Oczyść moje serce i mi przebacz. Panie Jezu, proszę Cię, abyś zamieszkał w moim sercu. Abyś przejął kontrolę nad moim życiem. Abyś od dzisiaj Ty był Panem mojego życia. Panie, oddaję Ci dzisiaj panowanie nad moim życiem. I wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Amen.